Bądź zdrów.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna w Radiu Gdańsk, której gościem jest profesor dr habilitowany Maciej Śmietański, lekarz specjalista, chirurg, koordynator Centrum Leczenia Przepuklin profesora Śmietańskiego w Gdańsku. Witam pana, dzień dobry.
Witam. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie.
Kilka dni temu przeprowadził pan pierwszą w Polsce operację przepukliny pachwinowej z wykorzystaniem robota. Od tego czasu tych operacji już było o dwie więcej, czyli trzy osoby są zoperowane robotycznie. Na czym polegają takie zabiegi, panie profesorze?
My wykorzystujemy po prostu najnowszy sprzęt, który jest sprzętem takim, który daje nam możliwości dużo jakby lepszej wizualizacji. Czyli generalnie ten sprzęt jest bardziej taki, że daje nam szansę na obejrzenie wszystkich bardzo, że tak powiem, drobnych struktur anatomicznych, czyli jakby zwiększa bardzo mocno bezpieczeństwo o operacji.
Czyli też precyzję, tak?
Tak.
Chirurgowi, który zajmuje się. A jak w tym zabiegu, co jest w nim takiego najtrudniejszego, bo nie wiem, obarczonego największym ryzykiem, czy tam w ogóle to ryzyko maleje znacząco w stosunku do innych technik operacyjnych, albo co wymaga właśnie największej precyzji w przypadku przepuklin pachwinowych?
To znaczy, my musimy dostosować się do tego, że to narzędzie jest trochę inne niż ta, powiedzmy, klasyczna laparoskopia, którą stosowaliśmy przedtem. Czyli generalnie musimy jakby nauczyć się obsługi. Natomiast oczywiście do tego są jakieś tam kursy. Przed takimi zabiegami przechodzimy certyfikację, czyli jakby mamy te już takie podstawy,
tak, można
manualne
powiedzieć.
Też. I jeżeli się to opanuje, to dla operatora jest to prostszy zabieg, dlatego że tam właśnie wszystko tak jakby lepiej możemy sobie stwierdzić, gdzie są poszczególne, że tak powiem, struktury anatomiczne, oraz jakby same operowanie tymi narzędziami daje nam dużo większą precyzję, czyli jest jakby mała szansa na to, że przypadkowo no, uszkodzimy coś. Tak? Czyli generalnie jakby tutaj takim plusem jest to, że jest to dużo bezpieczniejszy jakby zabieg dla samego pacjenta.
A jak lekarz widzi pole operacyjne robiąc taki zabieg właśnie robotyczny? To jest trochę inaczej niż przy laparoskopii?
Jest to w inny sposób, dlatego że w laparoskopii my widzimy obraz, który jest obrazem, że tak powiem, 2D, czyli jest obrazem płaskim. Tutaj mamy pełne 3D, czyli dwie kamery na końcu tego urządzenia patrzą i dwa osobne monitory wyświetlają nam to do lewego i do prawego oka, czyli mamy pełną strukturę, czyli tak jakbyśmy byli tam.
Czyli lekarz jest w jakichś goglach, tak? Takich okularach?
To jest pewien rodzaj takiej kapsuły, w który my wkładamy głowę i tam właśnie na prawe oko i na lewe oko jest osobno wyświetlany obraz, w związku z czym jakby wrażenie tego, że jesteśmy w tej przestrzeni sami, jest no stuprocentowe.
No teraz ten pacjent potencjalny, który słyszy o tym, że są jakieś kamery i w ogóle co się dzieje z jego ciałem, to znacząco bardziej jest, że tak powiem, dużo więcej instrumentów trzeba wprowadzić do organizmu człowieka, żeby
Nie.
operować robotycznie.
Nie.
Jak to wygląda od tej strony? No bo pacjenta może to trochę, czy no mnie to trochę przeraża, tak? Że tutaj tych dziurek, ile tam, że w człowieku zrobić?
Dziurki trzeba zrobić 3 i jakby dostęp operacyjny jest dokładnie taki sam jak w laparoskopii. Czyli tutaj nie ma jakichś dodatkowych dziur i ten sprzęt również, jeżeli chodzi o powiedzmy cięcia, które są, on jest dokładnie prawie taki sam jak w laparoskopii. Czyli tutaj pacjent jakby no, nie przechodzi jakichś dodatkowych procedur medycznych. Tyle tylko, że jak już, że tak powiem, my mówimy o tak zwanym dokowaniu, czyli jak ten robot już tam jest, no to wtedy jego zakresy ruchów i jego precyzja ruchów jest całkowicie, że tak powiem, inna niż w tej laparoskopii.
I też chyba lekarz no, jest w pewnym oddaleniu od tego stołu operacyjnego, od tego robota, prawda? Bo to nie jest tak, że operuje się gdzieś tam w pobliżu pacjenta, tylko w zupełnie innego miejsca.
Siedzimy tak naprawdę kilka metrów od samego jakby urządzenia, ale ta konsola jest jeszcze cały czas połączona za pomocą kabla. Ale nie dlatego, że ten robot jakby nie mógłby być obsługiwany przez internet, bo takie szanse oczywiście są. Tylko dlatego, że jakby internet nie jest wystarczająco bezpieczny, w związku z czym pewne regulacje prawne nie pozwalają jeszcze nam na
że
łączenie
pan
się
profesor nie wychodzi z domu,
bezprzewodowe.
Tylko
że ja to robię w kuchni, a tam jakby zabieg
a człowiek
trwa.
Jest w szpitalu. Mhm. A panie profesorze, ale to nie jest tak, że pacjent jest, koło pacjenta w ogóle nikogo nie ma, prawda? Tam jest przecież lekarz drugi jakiś na pewno, anestezjolog jest, tak? I pielęgniarki,
znaczy,
zespół
położyć
jakiś
chorego na stole, czy do operacji laparoskopowej, czy do operacji robotycznej, to oczywiście musi być cały zespół ludzi, czyli instrumentariuszki, musi być lekarz anestezjolog z jakby z swoim personelem, no bo przecież ten jakby chory musi zostać znieczulony też, czyli jakby generalnie zespół jest cały. Tylko tyle, że chirurg nie stoi przy stole operacyjnym, tylko siedzi przy specjalnie do tego celu skonstruowanej, powiedzmy, konsoli.
I teraz powiedzmy w takim razie naszym słuchaczom, w jaki sposób, znaczy, co jest celem tego rodzaju zabiegu operacji przepuklin pachwinowych? Wprowadzamy do pachwin jakieś implanty, tak? Jakieś siatki tak zwane.
Tak, my wprowadzamy te siatki dlatego, że zdajemy sobie sprawę z tego, że przepuklina powstaje na skutek jakby odmiennego kodowania tkanki. Czyli 25%, że tak powiem, osób w populacji ma trochę innego rodzaju tkankę, czyli kolagen. I teraz te osoby mają skłonność do tego, że powstają u nich przepukliny. Dlatego my używamy siatek, bo gdybyśmy operowali za pomocą, powiedzmy, samej tkanki chorego, no to ona ma upośledzoną strukturę, w związku z czym nie byłaby wartościowym materiałem.
Czyli gdzieś założycie szef, zszyjecie jakieś
ale
tam...
Ale to potem pęknie
pęknie albo obok pojawi się kolejna...
Tak, a tutaj zakładamy siatkę, która oczywiście sięga dużo szerzej niż sam jakby defekt i trzeba zdawać sobie sprawę z tego, bo ludzie tak na to patrzą, siatki. Tak, natomiast to jest struktura polipropylenowa, która przypomina nieco, powiedzmy, jakąś taką bardzo rzadką strukturę materiałową.
Czyli takie firanki
typu
jak
firanka,
na...
Tak, firanka. Dokładnie. Mhm. I ludzie czasami boją się, że są to implanty, że to jest
będzie sztywne na przykład,
że to jest sztywne,
będzie...
że jest materiał tego obcy. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że ten splot jest tak delikatny, że tego materiału jest tam 1,3 grama, czyli tak naprawdę masa siatki nawet nie jest taka, że tak powiem, duża jak masa plomby.
A jakie te siatki, jakie one są mniej więcej wielkości, tak średnio? Bo
do przepuklin pachwinowych używamy standardowych siatek, one są 10x15 centymetrów. Oczywiście w przepuklinach dużych pooperacyjnych mogą być to siatki nawet do 30x50.
Ale to są takie, powiedzmy, prostokątne, tak? I w takim, czy to się wycina jakoś, kształt dopasowuje do tej przepukliny?
No nie, jakby nie do końca. Kiedyś było tak. Teraz jakby zdajemy sobie sprawę z tego, że ta struktura, która tam jest, czyli pachwina, jest strukturą przestrzenną. I my w tej chwili używamy siatek, które są wstępnie przygotowane, czyli w pewnym sensie krzywe, ale dopasowane do tej, powiedzmy, struktury, która tam jest, po to, żeby całą płaszczyzną przylegać do tej jakby tego tkanki. Używaliśmy siatek płaskich w laparoskopii dlatego, że patrzyliśmy na płaskie ekrany i jakby wydawało się nam, że ta przestrzeń jest tam płaska, ale dokonaliśmy od jakby tego czasu badań i zdajemy sobie sprawę, że jest to struktura przestrzenna i dzisiaj nowoczesna jakby chirurgia przepuklin wykorzystuje implanty przestrzenne, a ponieważ one są dopasowane do tego, co tam jest, my mówimy o tak zwanych implantach anatomicznych.
Czyli można powiedzieć, że pacjent nie ma takiego dyskomfortu, że coś tam go po tej operacji będzie uciskało, że jak się schyli, to gdzieś tam będzie kłuło, albo będzie odczuwał w ogóle, że
mogę
ma tą siatkę.
Mogę zapewnić w 100%, że nie, a mogę zapewnić to również dlatego, że ja sam mam taką siatkę. W związku z czym, że tak powiem, własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że pacjent całkowicie nie odczuwa tego, a celem zabiegu operacyjnego jest to, żeby po operacji pacjent zapomniał o tym, że tą przepuklinę w ogóle, że tak powiem, miał w przeszłości i wykonywał wszystko, co tylko jakby chce.
No to w takim razie wróćmy, panie profesorze, do tego robota. Jak w taką siatkę wprowadza się za pomocą robota do organizmu człowieka?
Te porty, które mamy, to są takie jakby 8-milimetrowe rurki. W związku z czym, jako że ta siatka jest bardzo delikatna, skręcamy ją w taką tubkę,
rulonik,
wkładamy ją i tam jakby wewnątrz organizmu pacjenta ją rozkręcamy po to, żeby można było umiejscowić ją w tej przestrzeni anatomicznej, którą przygotowaliśmy.
Czy taki zabieg robotyczny to jest wiele godzin operowania, czy to jest, można powiedzieć, szybka
procedura? To są też takie mity, które mówią, że same przygotowanie urządzenia będzie bardzo tego długie i ludzie się boją tego.
Że będą musieli w narkozie długo być, tak?
I że to będzie dłuższy zabieg. Z tego doświadczenia, które mamy w tej chwili, samo przygotowanie robota trwało w najdłuższym przypadku 8 minut, w najkrótszym 5, więc generalnie nie jest to jakby czas, który przekracza przygotowanie sprzętu laparoskopowego, a same zabiegi trwały od 25 do 45 minut, więc generalnie również nie są jakby dłuższe niż te zabiegi
laparoskopowe. Tak.
Mhm. Widzę możliwość tego, żeby te zabiegi były jeszcze krótsze. Oczywiście w miarę nabierania doświadczenia. Jeżeli ja tej laparoskopii zrobiłem ponad 3000, to też tam jakby poruszam się w pewien sposób mechanicznie, tak? Natomiast tutaj no cały czas jeszcze sprawdzam, jak ten robot działa, więc generalnie widzę szansę, żeby one były no jeszcze krótsze.
A panie profesorze, jakie warunki muszą być spełnione, żeby pytam po stronie chorego, tak? Po stronie tego pacjenta, żeby taki zabieg przeprowadzić. Czy tutaj kwalifikacja jest jakaś specjalna, czy to jest właściwie, można powiedzieć, zabieg dla każdego?
Znaczy my uważamy, że wszędzie tam, gdzie można wykonać laparoskopię, to można i operować za pomocą sprzętu robotowego. Pytanie jest oczywiście takie, jakby z racji tego, że jest to technika, no, gdzie koszty są oczywiście wyższe, czy jest specyficzna grupa chorych, która odniesie korzyść z tego, że my jakby, powiedzmy, używamy bardziej precyzyjnego urządzenia. I to jest jakby dla nas w tej chwili temat, gdzie musimy sobie określić, czy część chorych będzie operowana klasycznie po prostu, czyli laparoskopowo, bo jakby korzyść z tej operacji robotowej, no będzie mała. Natomiast
bo może koszty też są większe, prawda?
No koszty większe są wtedy, oczywiście. Tak. Natomiast no musimy poszukać jakby grupy, gdzie faktycznie pacjent z jakby racji tego podwyższonego bezpieczeństwa będzie odnosił korzyść, nie? I tam, mimo tego, że te koszty będą, to tam oczywiście będzie miało to jakby sens, ale tego typu powiedzmy badania są jeszcze przed nami.
Panie profesorze, mówił pan, że przed operacją robotem nie trzeba tych długich przygotowań, przynajmniej w przypadku tych operacji, które pan wykonuje, ale takie zabiegi robotami zwykle na świecie i w innych ośrodkach, które są robione w innych przypadkach, w przypadku innych schorzeń, chociażby nowotworów prostaty, czy i nowotworów jelita grubego, no wymagają takich przygotowań, można powiedzieć, informatycznych, czyli przygotowuje
czyli
się takiego planowania przedoperacyjnego, wysyła się pliki, prawda, z badaniami diagnostycznymi gdzieś tam za granicę, to później wraca poprawione, wgrywa się do robota i dopiero się operuje. Tutaj też takie sytuacje są w przypadku
Tutaj takich sytuacji jakby nie ma, dlatego że my nie potrzebujemy tego, tak? Czyli generalnie w operacjach przepuklin to jakby nie jest tak, że my planujemy. Takie sytuacje częstsze są na przykład w, że tak powiem, dużej mierze chirurgii onkologicznej, gdzie oprócz tego, że jakby usuwa się samą coś, to jeszcze no, jakby musimy sprawdzić te wszystkie węzły chłonne, takie różne rzeczy i tam jakby planowanie wcześniejsze polega również na tym, że ustalamy tak jakby zakres operacji. I dlatego jest ten jakby etap, który jest przed. Tutaj mówimy o chorobie, która nie jest jakby chorobą onkologiczną, tylko dotyczy samej przepukliny w sobie.
Wspominał pan, że ten zabieg robotyczny bardzo przypomina to, co wykonywane było do tej pory, co wykonywane było metodą laparoskopową, ale jednak w czymś tam się one chyba różnią, prawda? W tej precyzji, w tym dostępie?
Znaczy dostęp jest taki sam, natomiast jeżeli chodzi o samo preparowanie, tak jakby wewnątrz chorego, to jest ono no, powiedzmy podniesione na dużo wyższy poziom precyzyjności. Czyli generalnie tam, gdzie mamy jakąś skomplikowaną, powiedzmy, anatomię, albo tam, gdzie na przykład chory już był operowany wcześniej i my musimy wejść po raz wtóry albo trzeci, czyli tam, gdzie będą występowały jakieś tam, powiedzmy, stare blizny albo stare siatki i my będziemy musieli przejść jakby przy nich zupełnie bardzo w sposób taki wymagający dużej precyzji, to tu jakby dostrzegamy, że ten robot będzie nam w tym w stanie pomóc, nie? Że to będzie po prostu bezpieczniejsze.
My też często słuchając o operacjach robotycznych w różnych innych dziedzinach chirurgii, słyszymy, że to są zabiegi mniej inwazyjne, że dają mniej powikłań, że chory szybciej wychodzi do domu. W przypadku operacji przepuklin również tak jest? Czy można powiedzieć, że dochodzenie do siebie, do zdrowia, no, wygląda podobnie jak w jednej i drugiej technice, mam na myśli robotyczną i laparoskopową?
Znaczy my w tej chwili patrzymy na głównie przypadki chirurgii onkologicznej i, że tak powiem, urologii, gdzie tak faktycznie, że tak powiem, jest. Tylko ja nie mogę w tej chwili określić tego, czy tak będzie tutaj, ponieważ no bo nie mamy danych jeszcze. Czyli generalnie my mówimy tylko, że tak powiem, rzecz taką, że jeżeli osiągnięto tego typu zysk dla chorych w jakby innych polach, to można przypuszczać, że jeżeli zastosujemy tą samą metodologię tutaj, no to również jakby chorzy będą osiągali tego typu zysk. Natomiast to jest kwestia wykonania badań populacyjnych i takie badania jeszcze są cały czas przed nami.
Teraz powszechne jest leczenie laparoskopowe, tak? Czy wręcz niekoniecznie?
W krajach rozwiniętych oczywiście tak.
No ale my jesteśmy chyba krajem rozwiniętym, czy nie jesteśmy?
Nie. Penetracja metod laparoskopowych w państwach typu Francja, Niemcy, Belgia, Holandia, Szwecja, to jest około 85-95%, tak? Czyli tyle chorych, którzy mają przepukliny, operuje się laparoskopowo. W Polsce, według szacunków konsultanta krajowego, jest to w tej chwili 8-13%. To pokazuje, jaki dzieli nas jeszcze dystans. Natomiast to, co obserwuję ja jako człowiek, który szkoli chirurgów, mamy bardzo duży taki jakby ruch i bardzo dużo młodych chirurgów chce się tej laparoskopii uczyć i jakby widać w ciągu ostatnich 2-3 lat, że rzeczywiście te ośrodki się chcą, powiedzmy, tworzyć i że jest takie parcie, czyli tak jakby młodzi chirurdzy, oni chcą te nowoczesne metody też jakby mieć w swoim portfolio i no i to widać. Czyli jest szansa, że w ciągu paru lat będzie też tak, że ten odsetek szpitali, które będą oferowały tą laparoskopię, tak, że ono tak jakby będzie rósł u nas też.
A panie profesorze, czy operacje laparoskopowe też można wykonywać różnymi jakby technikami? Są różne rodzaje tych operacji, czy one podobne?
Sposób ułożenia siatki jest jakby zawsze taki sam, bo on musi przykryć te struktury kanału pachwinowego, natomiast możemy siatkę układać w dostępie przez otrzewną albo poza. Czyli generalnie tap albo tep, nie? Przy czym no, część, i to jest jakby kwestia pewnego, powiedzmy, pewnego trendu. Na przykład,
no ale na przykład
Niemcy robią dużo tepów, a tak. Francuzi robią dużo tapów, bo taka jest tam szkoła. Mimo tego, że zoperowano tymi metodami dziesiątki tysięcy tego, że tak powiem, chorych, to badania naukowe nie pokazują tego, żeby ten dostęp albo ten był w jakiś istotny sposób, no, korzystniejszy.
Czyli wracając już i podsumowując tą część naszej rozmowy, czy operacje robotyczne przepuklin, w pana opinii, to powinien być standard, czy długo jeszcze nie będzie jednak, no bo dostęp do sprzętu specjalistycznego tutaj jest jakby istotny i tak naprawdę to musimy walczyć w Polsce teraz o to, żeby te operacje odbywały się w większej części metodą laparoskopową. I czy świat, jak to wygląda na świecie? Czy świat odchodzi od laparoskopii na rzecz operacji robotycznych?
Na pewno tak. Jak ja zaczynałem pracę, to było 30 lat temu, to na terenie Gdańska były 2 laparoskopy. Dzisiaj jest to standard, tak? Dzisiaj ma to każdy po prostu. I teraz myślę, że z tym będzie tak samo, a ponieważ ta jakby wizualizacja i sposób, w jaki to się tego robi, no bez wątpienia jest inny, lepszy od tej laparoskopii, więc ja myślę, że laparoskopia powoli będzie ginąć. Oczywiście to jest trend, który będzie najpierw się pokazywał w tych systemach, które mają na to po prostu kasę. Natomiast no to jest jakby trend, o którym się pisze dzisiaj już, czyli że po prostu młodzi chirurdzy będą uczyli się na robotach i oni już laparoskopii nie będą potrafili wykonywać, bo jest po prostu gorsza.
Profesor doktor habilitowany Maciej Śmietański, lekarz specjalista, chirurg, koordynator Centrum Leczenia Przepuklin w Gdańsku. Teraz proszę państwa, krótka przerwa, a po niej wracamy do rozmowy.
Bądź zdrów!
Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie. W studiu ze mną jest profesor doktor habilitowany Maciej Śmietański, lekarz specjalista, chirurg, koordynator Centrum Leczenia Przepuklin w Gdańsku. Panie profesorze, jak często występują przepukliny pachwinowe i skąd one się w ogóle biorą?
Ludzie mają mylne przekonanie o tym, że to jest wynik jakiejś ciężkiej pracy.
Tutaj albo dźwigania niestety, właśnie ciężarów.
Albo tego,
tak?
Że ktoś coś podniósł, mhm. albo coś tam. Niestety tak nie jest. Skłonność do występowania przepuklin ma około 25% populacji, ponieważ oni mają w jakby genetyczny sposób inny, powiedzmy, wariant kolagenu. Czyli generalnie to jest gen, który mamy przekazywany.
Czyli rodzinnie. Jak ktoś w rodzinie miał, dziadek miał przepuklinę, to wnuczek może mieć.
Oczywiście z racji anatomicznej, czyli tego, że no, mamy inaczej skonstruowane kanały pachwinowe, jeżeli chodzi o płeć, to jest tak, że te przepukliny u jakby mężczyzn występują częściej, czyli około 20-20% mężczyzn będzie miało przepuklinę pachwinową.
Czyli kobiety również mogą mieć, tak?
A kobiety od 3-5%. Ten kanał pachwinowy jest tam po prostu tak jakby bardziej ciasny, bo nie przechodzą tam struktury i generalnie u kobiet występuje to nie aż tak często.
Czy u kobiet są inne przepukliny częściej występującymi?
Częściej występują przepukliny udowe, częściej występują przepukliny w pępku i w kresie, jakby, czyli w takiej, że tak powiem, linii pośrodkowej ciała. Też szczególnie często jakby występują po ciążach, dlatego że ta kresa biała po prostu razem z całym jakby brzuchem w ciąży się rozciąga i u około 12-15% kobiet, jak się rozciągnie, to już potem nie chce się skurczyć, czyli mamy do czynienia z tak zwaną poporodową niewydolnością przedniej ściany brzucha.
Czyli też można powiedzieć, to jest do zoperowania wszystko, tak? Taka przepuklina u kobiet.
To jest defekt przedniej ściany brzucha, który jest nie tylko defektem jakby morfologicznym, ale właśnie przez to, że ta kresa się rozciąga i te mięśnie proste odchodzą tak jakby na bok, dochodzi do przekrzywienia się kręgosłupa do tyłu i te panie cierpią na takie bardzo długotrwające bóle pleców. I to jest między innymi powód, dla którego my powiedzmy walczymy o to, żeby uznać to za stan chorobowy.
No bo często kobiety słyszą, no to taka twoja uroda po tej ciąży, prawda? Masz ten brzuch taki, a tak naprawdę no to jest poważna
tak
sprawa,
naprawdę jest to
a nie
defekt,
estetyczna
jest
tylko,
to jakby
tak?
defekt i on w dużej jakby, znaczy w naszym przekonaniu i to się teraz też jakby, powiedzmy jako pogląd pokazuje, że jest to jednak proces chorobowy i że on powinien być, że tak powiem, normalnie procesem refundowanym, bo to nie jest fanaberia, tak? A tak był powiedzmy traktowany często. Mówiono kobietom, no byłaś w ciąży, teraz masz taki brzuch, jaki masz, no i tak to musi być. Natomiast my zdajemy sobie sprawę z tego, że no to jest niestety proces chorobowy. I wymaga leczenia operacyjnego.
Panie profesorze, a wróćmy w takim razie do tej przepukliny pachwinowej i jej objawów. Czy ona jest widoczna cały czas? Czy po prostu stopniowo, można powiedzieć, pojawia się, znika ta przepuklina? Co widzi pacjent i jak rozwija się
jest
ten
pewnym
rodzaj?
Rodzajem jakby worka, w związku z czym te pętle litowe, które są tam, one mogą tam wejść albo wyjść. I teraz jeżeli na przykład pacjent śpi, no to wiadomo, że te pętle się cofną. I ten pacjent wstaje rano i tej przepukliny nie ma, czyli jakby nie obserwuje tego takiego guzka, który tam mu się w tej pachwinie pokazuje, ale jak powiedzmy zacznie sobie gdzieś tam powiedzmy chodzić albo jeść, czyli będzie już miał więcej gazów w tych pętlach, no to one znowu tam tego wejdą. To jest bardzo charakterystyczny, to jest taka bardzo charakterystyczna cecha jakby właśnie, która różnicuje od jakby innych stanów tych chorobowych, że ta przepukina raz jest, a raz jej nie ma. Nie? Czyli widać ją albo nie.
Mhm.
Oczywiście oprócz tego mogą dochodzić jeszcze takie dyskomforty w postaci jakichś tam pieczeń, czasami bóle, które no po prostu jakby łączą się z tym, że wciskając się te pętle uciskają na któryś z powiedzmy nerwów, które tam są.
A wtedy zwykle to się w jakimś tak fizycznie, jak pan profesor ogląda pacjentów, kwalifikuje do zabiegów, to te przepukliny są umiejscowione mniej więcej tak samo, czy u każdej osoby, to i w innym miejscu pachwiny może się znaleźć taka przepuklina.
Znaczy pachwina sama z siebie no, jest powiedzmy no, przestrzenią, która nie jest jakaś duża, tak? Czyli generalnie pacjent zaobserwuje po prostu w pachwinie coś, co się uwypukla. Tak?
Mm-hmm. A czy to dotyczy też na przykład, bo mówimy tutaj o kobietach, że rzadziej, ale na przykład nastolatków, dzieci, młodych ludzi, czy...
Przepukliny występują praktycznie w całej przestrzeni życia, tak? Czyli mamy również przepukliny u bardzo małych dzieci. Tam oczywiście są inne techniki operacyjne, dlatego że tam nie proponujemy implantów, no bo trzeba było wszczepiać jakby małe, a potem te...
W miarę wzrostu dziecka zmieniać, tak?
Więc
leczy się inaczej.
Tutaj po prostu, że tak powiem, leczymy metodami bezpośrednimi, w tej chwili też metodami laparoskopowymi.
Ale to oznacza, przepraszam, że to dziecko, u którego ta przepuklina już jest, pojawia się w takim dzieciństwie, powiedzmy, to będzie miał ten problem do końca życia i kiedyś, prędzej czy później ten implant będzie musiał mieć,
po tak? okresie, że tak powiem, dojrzewania, bo takie prace naukowe są, około 20% jakby tych, którzy byli operowani wcześniej, powiedzmy tak zwanym wieku dziecięcym, będzie miało nawrót. Ale my to akceptujemy jakby z racji tego, że po prostu ten czas musi minąć do pełnego ukształtowania ciała.
Optymistyczne jest to, że to jest 20%, a nie 100%.
A nie 100%, oczywiście.
Dokładnie.
Oczywiście.
Proszę powiedzieć jeszcze, czy przepuklina może być bolesna, albo na przykład, czy może stanowić jakieś zagrożenie dla zdrowia, dla życia może nawet, no bo jednak to jest chyba delikatny taki twór, który, nie wiem, łatwo też może ulec uszkodzeniu,
Jedynym zagrożeniem, które tutaj występuje, to jest to, że te pętle, które wchodzą do przepukliny, mogą się skręcić. No jeżeli się, że tak powiem, skręcą, to wówczas ulegną martwicy, dojdzie do zapalenia otrzewnej i takich różnych rzeczy, czy tam sepsy. Natomiast to jest stan, który występuje rzadko. Czyli jeżeli ktoś ma przepuklinę pachwinową, to szansa na to, że taki stan będzie, my opisujemy to jako 2-3% na każdy tego rok. Czyli to nie jest częste, a poza tym trzeba stwierdzić, że ludzie coraz mniej boją się szpitali i ludzie przychodzą do nas z wcześniejszym stadium jakby przepukliny. Wtedy, kiedy ona jest jeszcze bardzo prosta do leczenia, to się zmienia na przestrzeni ostatnich 20 lat, bo ja pamiętam, jak zaczynałem pracę, to były to olbrzymie przepukliny i właśnie ludzie czekali do tego końca, a potem już to było bardzo
jak
trudno zrobić.
Jak już nie
zrobić.
Mogli chodzić na przykład, Czyli to powikłanie przepukliny, czy rozwój jakby choroby, stadium tej choroby też mamy tutaj, prawda, różne te stadia.
On się rozciąga w czasie i do takiej przepukliny dużej no potrzeba 10-15 lat, tak, bo ona jest najpierw tego mała. Ale dzięki audycjom takim jak ta, też jakby rośnie świadomość naszych pacjentów, bo ta jakby wiedza przebija się coraz tego bardziej i oni rzeczywiście obserwując to, no przychodzą szybciej.
Czyli nie można powiedzieć, panie profesorze, że te operacje w 100% mają pilny charakter. Można się umówić jakby i zaplanować to. Nie trzeba, nie wiem, zdarza się, że wy ratujecie życie na przykład?
Ja używam sformułowania takiego przy kwalifikacji, że nie jest to rzecz, którą trzeba zrobić bardzo pilnie, ale do kalendarza trzeba sobie wpisać. Dwa, trzy miesiące, pięć.
Zdarzają się takie sytuacje, że musicie robić to pilnie, bo trzeba człowieka ratować? Bo...
W tej chwili rzadko.
Rzadko. Czy każdy pacjent może być zoperowany robotycznie albo laparoskopowo? Czy są pacjenci, którzy jeszcze inną techniką muszą być operowani?
Znaczy w tej chwili metoda laparoskopowa, jeżeli chodzi o cywilizowane państwa, jest metodą tak zwanego pierwszego wyboru, tak? Czyli generalnie każdy pacjent jest kwalifikowany do laparoskopii.
Jak się skończy operacja? Pewnie to zależy od tego, co się dzieje w trakcie, tak?
My operujemy niektórych na otwarto, ale to nie wynika z przyczyn dostępności sprzętu, czy też tego, że my chcemy. Tylko na przykład wyobraźmy sobie chorych, którzy mają 90 ileś tam lat i mają tylko jedno płuco i mieli 3 zawały serca. Dla nich głównym obciążeniem będzie zastosowanie znieczulenia. Więc tutaj jakby z racji niemożności zastosowania znieczulenia ogólnego, czyli tak zwanej narkozy, my nie możemy zastosować laparoskopii. I wtedy musimy cofnąć się do tych metod otwartych. To będą też na przykład tacy chorzy, którzy byli wcześniej operowani z powodu jakichś, że tak powiem, powiedzmy chorób nowotworowych. Potem naświetlani, gdzie po prostu te wszystkie, znaczy będzie duże niebezpieczeństwo tego, że no, po tych starych zabiegach operacyjnych będziemy mieli wzrosty albo coś i wtedy z racji bezpieczeństwa chorego no, będziemy używali innych metod, czyli tych starych metod otwartych.
A po takim zabiegu, jakąkolwiek techniką byłby wykonywany, są jakieś zakazy dla pacjenta? On funkcjonować musi zacząć jakoś inaczej po operacji przepukliny pachwinowej?
Znaczy my czekamy tylko około, powiedzmy, 10 dni, bo to wynika z samej, powiedzmy, biologii, czyli organizm musi wytworzyć tam jakąś tam bliznę, tak? Inną, czyli musi przywieźć tam swoje komórki, białka i tą bliznę po prostu tworzyć. To jest proces, który trwa od 7 do powiedzmy 10 dni i po tym okresie no, w zasadzie chory może robić wszystko. A przez te 7 dni no, prosimy go, no, żeby nie przenosił pralki na trzecie piętro, jakichś takich rzeczy, ale może jeździć sobie samochodem, może sobie chodzić, może robić, no, że tak powiem, no, bardzo dużo tego rzeczy, oprócz jakichś takich bardzo ekstremalnych, powiedzmy, czynności.
Panie profesorze, czy operacja przepukliny pachwinowej to jest gwarancja, że problem na zawsze zniknie i ta siatka nas tam, która je zabezpieczy przed jakimiś nowymi, że tak powiem, sytuacjami, które mogą się wydarzyć, czy niekoniecznie? I czy te siatki na przykład, nie wiem, podlegają wymianie, powinno się je wymienić po iluś tam latach? Jak to wygląda od tej strony?
Jak z każdą, znaczy mamy trzy czynniki, które mają wpływ na to, że ta metoda, znaczy, że jakby zoperowanie przepukliny będzie na całe życie. Trzy czynniki, które mogą zagrozić temu, to jest po pierwsze jakby zły materiał, bo to nie jest tak, że wszystkie siatki są
czyli
takie same.
Czyli złej jakości siatka, tak?
My szukamy, tak jak na przykład kupujemy opony, wszystkie są okrągłe, no i oczywiście czarne, natomiast my szukamy jednak dobrych firm, które wykazują się jakimiś badaniami, atestami, no i tutaj też tak jest. Czyli mamy dobre firmy, które produkują siatki i te siatki, wiemy o nich, że one są po prostu, no, na dobrej jakości i mamy złe firmy. To jest coś, o co pacjent powinien, że tak powiem, pytać. Jakiego typu siatki? To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka...
Czym się, przepraszam, jak już jesteśmy przy tym, charakteryzują, bo pacjent no, spyta lekarza, czy kogoś tam, kto przyjmuje go i z kim rozmawia na temat tej operacji, czy to jest dobrej jakości siatka, ktoś powie mu tak. On nie jest w stanie przecież tego ocenić, czy to jest dobrej jakości siatka. Okay. Jakim powinna mieć charakterystykę może ta siatka? No, o co pytać konkretnie?
Monofilamentowy splot.
O, to jest nie do zapamiętania.
No,
myślę.
Czyli nitka, która nie jest pleciona, tylko jest jakby jedną taką plastikową tą, ponieważ do takich, że tak powiem, rzadziej przyczepiają się bakterie. Makroporowa, czyli duże, tak jakby
otworki.
Oczy siatki, bo to pozwala na przechodzenie tym jakby tych komórek, które potem goją przez nią. No i oczywiście, jeżeli mówimy o tym, że to ma być jakby siatka taka z no, takiej dobrej półki, to oczywiście powinna być ukształtowana anatomicznie. A ten drugi czynnik, o którym ja jeszcze tutaj mówię, to jest jeszcze to oczywiście, kto to robi, ale to jak z wszystkim, tak? No jeżeli tak jak powiedzmy mechanik samochodowy albo kucharz, no jeżeli jest to dobry kucharz, no to będzie robił dobre rzeczy, jeżeli jest to zły kucharz, no to będzie robił złe rzeczy, więc warto też zapytać, jakie kto ma doświadczenie i czy to już robił wcześniej i czy no, może pokazać jakby wyniki swoje. A trzecia rzecz to jest niestety to, co w medycynie jest jakby tego zawsze. To jest jakby 1% na to, że my nie do końca znamy ciało ludzkie, tak? I są to rzeczy, które czasami nas
zaskakują, tak?
Ale 99%, że jeżeli będzie to dobry materiał i ten zabieg będzie wykonany zgodnie ze standardami, mamy pewności takiej, że tak jakby ta przepukina więcej się nie powtórzy.
A chciałam na koniec pana profesora zapytać jeszcze o perspektywy stosowania robotów w operacjach przepuklin w Polsce, bo te roboty stają się coraz bardziej no, powszechne, tak? One są używane w tej chwili w chirurgii innych narządów, w chirurgii onkologicznej czy właśnie w urologii, ale mają szansę, że tak powiem, też zdominować ten rynek. Tak powinien ten rozwój iść w pana opinii, czy to jeszcze jest pieśń przyszłości?
Tak. Kiedyś było tak, że te laparoskopy używano do bardzo skomplikowanych operacji, ale one w tych szpitalach były. Więc zaczęliśmy również nimi operować przepukliny, które zawsze traktowane było jako coś takiego, że tak powiem, banalnego. Myślę, że teraz też tak będzie, że im tych maszyn będzie więcej w szpitalach stało i już są takie próby, ja to wiem, no bo jest paru, że tak powiem, kolegów, którzy tak trochę po cichu, ale też już takie próby tego robią, tak? Tylko oczywiście tu jest zawsze ten problem, że jest to procedura nierefundowana. Mhm. I teraz jeżeli ma powiedzmy jakaś tam dyrekcja szpitala wydać na to, no to będzie chciało wydać jednak na powiedzmy
tam choroby problem jest, że tam trzeba to oprzyrządowanie do tych ramion wymieniać po 100 czy po iluś tam, prawda, zabiegach.
Po
15 zabiegach.
Tak, tak. W związku z tym ten koszt, sam koszt tych materiałów jednorazowych, które trzeba tutaj tego użyć, jest w granicach 7 tysięcy. A do tego oczywiście dochodzi koszt samej maszyny, jej amortyzacja, serwis, który trzeba robić, że tak powiem. Więc
czyli
tutaj ten koszt jakby...
Pieśń przyszłości, rośnie, panie profesorze, rośnie. Jeszcze, tak?
Pieśń przyszłości w tej chwili na pewno. No ja się cieszę, że my w naszym szpitalu jesteśmy w stanie, chociaż to jest szpital pozafunduszowy, zaoferować to no, chociażby tym, którzy chcą, no żeby nie musieli jeździć do powiedzmy Belgii czy tam Holandii. Nie? To też jest jakiś plus. Póki co to oczywiście jest mały zakres, ale no tak jak z wszystkim. Myślę, że z czasem
próbujemy,
już są trzy firmy, które produkują tego typu maszyny i jeżeli te firmy no, będą zaczynały ze sobą konkurować, to też i ich cena spadnie, prawda? No to jest kwestia
paru lat. Jest szansa, że będzie to też kiedyś dostępne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor doktor habilitowany Maciej Śmietański, lekarz specjalista, chirurg, koordynator Centrum Leczenia Przepuklin w Gdańsku, był moim i państwa gościem. Audycję zrealizował Dominik Lewicki, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Bądź zdrów.